GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, program GPS. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Monika Sawicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Terra Brasilis. Nasza rozmowa sprzed serwisu informacyjnego dotyczyła krajobrazu społecznego, ekonomicznego Brazylii i wyborów tego starcia dwóch zawodników wagi ciężkiej, można by rzec, Luli i Bolsonaro. I zapowiedziałem pytanie. Pytanie, które dotyczy tego, jak istotną rolę odgrywa w tej kampanii prezydenckiej, kampanii wyborczej, polityka zagraniczna, bo przechodzimy do polityki, a także do geopolityki. Pani doktor, jak to wygląda? Czy przeciętny Brazylijczyk interesuje się polityką zagraniczną? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla Brazylijczyków, czy bardziej dla nas, obserwatorów, outsiderów w tym rozumieniu?
To znaczy, standardowo polityka zagraniczna w debatach prezydenckich, może poza kilkoma wyjątkami, zajmowała niewiele miejsca. Były takie debaty, kiedy w ogóle ten temat się nie pojawiał. To wynika stąd, że Brazylia jest ogromnym państwem, bardzo złożonym państwem i wieloaspektowym, a tym samym wieloproblemowym. I no, pokutuje takie przeświadczenie i pisze się rzecz o tym, że Brazylijczycy nie są tak zainteresowani kwestiami międzynarodowymi i aktywnością swojego państwa poza na arenie międzynarodowej. Ale to znowu, to są pewne uproszczenia, tak, to się pod pewnymi względami zmienia i poza tym akurat jeśli chodzi o debaty prezydenckie, to też zawsze są takie punkty zapalne, można powiedzieć, którymi się jednak, które się wykorzystuje. I one są także wykorzystywane w kampanii przedwyborczej i właściwie no, pojawiały się przez wiele miesięcy tego roku, także w poprzednich latach. I takimi punktami, można powiedzieć, są tematy Wenezueli i Kuby z jednej strony, dlatego że wśród Brazylijczyków konserwatywnych i Brazylijczyków prawicowych no, pokutuje w tym momencie określenie kogoś jako socjalistę, to jest największa obelga. I straszy się Brazylijczyków wprowadzeniem socjalizmu przez prezydenta Lula da Silva i ten socjalizm to jest takie bliżej nieokreślone i niedoprecyzowane zło. Kojarzy się to z upadkiem państwa wenezuelskiego, z, nie wiem, z upaństwawianiem spółek, odbieraniem własności prywatnej.
Ciekawe. Czyli Lula atakuje się przez pryzmat tego, co dzieje się w Wenezueli i na Kubie.
Tak, że Brazylia
zaprząga się tematykę międzynarodową do celów kampanijnych.
Tak, i to znaczy powiedzmy, że stosunek państwa, stosunek władz brazylijskich do Kuby czy do Wenezueli jest tematem starym. Jest tematem, który funkcjonuje od przynajmniej dwóch dekad, a w przypadku Kuby jeszcze dłużej, który wynika z tego, że po prostu władze lewicowe były krytykowane za to, że o ile starały się mieć poprawne bądź serdeczne stosunki z tymi państwami, to ignorowano przy tym problematykę praw człowieka. I za to, powiedzmy, o ile bardzo pozytywnie oceniano politykę zagraniczną prezydenta Lula da Silva, przypisując mu aktywizm, który posłużył się umocnieniu pozycji międzynarodowej, to ten wątek sytuacji wewnętrznej i takiego trzymania się silnego, tej zasady, że Brazylia nie będzie ingerować w wewnętrzne sprawy innych państw, uznawano, że w przypadku sąsiadów jest to jednak taki upraszczający pretekst do tego, żeby po prostu popierać pewne reżimy i że tak nie powinno być.
A to jest dosyć ważne, przepraszam za dygresję, pani doktor, ponieważ można powiedzieć, że polityka zagraniczna Brazylii, jak mało którego państwa, jest wręcz wpisana w ramy konstytucji. Mówimy tutaj o artykule 4 konstytucji brazylijskiej, prawda? Który mówi chociażby o zasadzie nieinterwencji i w zasadzie, gdybym był złośliwy, to mógłbym powiedzieć, że Karta Narodów Zjednoczonych, organizacji dzisiaj w totalnym kryzysie z uwagi na oczywiście nie Brazylię, która puka nieśmiało do drzwi, do pokoju o nazwie stały członek Rady Bezpieczeństwa, ale za sprawą Federacji Rosyjskiej. Brazylii, duch Karty Narodów Zjednoczonych jest zawarty w tym artykule 4 Konstytucji Brazylijskiej, która mówi właśnie o nieinterwencji, o równości państw. I tak dalej, i tak dalej. A zatem to bardzo ciekawe. Ten element polityki zagranicznej wprzągnięty, włączony w rywalizację polityków, polityczną w wyborach. To bardzo ciekawe. I teraz moje pytanie, pani doktor, w międzyczasie się pojawia. To znaczy, jaką wizję Brazylii w regionie i w świecie ma Lula, a jaką ma Bolsonaro? No Bolsonaro to sądzę, że będzie to jakiś element kontynuacji. A jeśli tak, to prosimy o kilka zdań. A jeśli Lula, no to właśnie. No przecież on nie może się wrócić do czasów, powiedzmy, roku 2003, 2005, bo dzisiaj jest zupełnie inny świat.
Tak, to znaczy słysząc pewne manifestacje gotowości prezydenta Luli do zaangażowania się Brazylii w sprawy najistotniejsze światowe, ja mam trochę wrażenie, że akurat pod tym względem były brazylijski prezydent nie do końca wyczuwa zmianę kontekstu i że nie jesteśmy w roku 2010, jesteśmy w roku 2022. Prezydent. Polityka międzynarodowa pojawiła się w niewielkim stopniu w debacie, ale się w kilku miejscach pojawiała. No mnie rozbawił nieco komentarz w trakcie jednych. To był wywiad z prezydentem, z byłym prezydentem Lulą, dwóch dziennikarzy głównego wydania Wiadomości, ale to padło w debacie. I prezydent, był prezydent powiedział, że jeżeli wygra wybory, to Brazylia zrobi wszystko, żeby zaangażować się i postarać rozwiązać się kryzys, w ogóle jakoś przyczynić się do budowy pokoju. I chodziło o to, że no, będzie apelować do Rosji i do Ukrainy, aby zasiadły do rozmów, aby podjęły te rozmowy. No, z jednej strony to jest po prostu argument tak naiwny ze strony tak wytrawnego gracza brazylijskiego, że to trzeba sobie wytłumaczyć, że to jest rzucone hasło.
No gra pod publikę ewidentnie, tak, bez konkretnych rzeczy. Ale ja będę złośliwy trochę, pani doktor. Ja będę trochę złośliwy, bo przypominam sobie wystąpienie Bolsonaro na zgromadzeniu ogólnym, który powiedział, cytuję, że on wie, jak rozwiązać kryzys na Ukrainie, wojnę na Ukrainie, ponieważ jakby tu z pomocą przychodzi mu historia konfliktu o Falklandy. To jest dosyć niebezpieczne, ponieważ wiemy, że wojna o Falklandy sprzed tu również okrągła rocznica 40 lat zakończyła się upadkiem hunty w Argentynie. Ja nie wiem, czy Bolsonaro jest tutaj werny chorą, czy też nie jest. No właśnie, czyli Lula się troszkę jakby próbuje ocieplić swój wizerunek. Tak, nawiązuje do takiego peacemakera, przy czym zero tutaj konkretów. No a Bolsonaro też gdzieś ma pomysł, ale to chyba nie wykracza poza jego deklarację.
No, prezydent Bolsonaro jest głową państwa, który na kilka dni przed wybuchem wojny odwiedził Rosję, odwiedził Węgry, nie odwiedził Ukrainy. Tak? Więc to nie jest krok podjęty neutralny, jeżeli chodzi o utrzymanie dobrych relacji z Ukrainą i z Rosją. Tutaj my może podkreślmy, że Polski wtedy nie odwiedził. I spuśćmy zasłonę milczenia, jak do tego doszło.
Ale prezydent Andrzej Duda nazywał go swego czasu bardzo wyraźnie, no, przyjacielem, tak, i te relacje gdzieś tam wydawało się, że szybują w górę, biorąc pod uwagę akcje Polski w Brazylii i akcje Brazylii w Polsce. Oczywiście.
Tak, natomiast prezydent Andrzej Duda miał zajętą agendę w czasie wizyty w Europie prezydenta Bolsonaro. No bo to treść oczywiste, że polska głowa państwa będzie miała zajęty kalendarz w przypadku, kiedy głowa innego państwa odwiedza Rosję, nie odwiedzając Ukrainy w takim.
Natomiast to, co jest ważne, pani doktor, to o czym pani na pewno za chwilkę też, o czym będziemy rozmawiać, to, że Polska z pewnością jest po drodze wciąż urzędującemu prezydentowi, by odwoływać się do Polski, chociażby do Węgier, z uwagi na jego próby swoistej desekularyzacji polityki zagranicznej. W wielu opracowaniach spotkałem się z takim sformułowaniem desekularyzacja polityki, polityki zagranicznej. No i tu w tym miejscu i Europa, zwłaszcza środkowa, Polska, Węgry mają swoje miejsce. Miał swoje miejsce tutaj także Władimir Putin, chociaż troszkę chyba swoje karty już spalił. I no właśnie, trochę szkoda, że prezydent Duda miał agendę już zaplanowaną, bo może z tego udałoby się coś więcej stworzyć, a może jestem zbyt naiwny.
To znaczy Polska z Brazylią współpracowały przy inicjatywie, to miało miejsce, jeżeli się nie mylę, w Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. No to była... To są takie współprace w kwestiach ideologicznych czy w kwestiach wartości, dlatego że była to inicjatywa ochrony rodziny i wartości chrześcijańskich, coś w tym stylu. I no, jeżeli uznajemy, że to jest kluczowy obszar aktywności polityki zagranicznej tych dwóch państw, no możemy tak uznać, aczkolwiek istotniejsze jest tutaj jednak pogłębianie współpracy gospodarczej, no tak? I to powinien być właściwy kierunek. Wchodzenie na rynek brazylijski, wspieranie polskich przedsiębiorców, żeby wchodzili na rynek brazylijski. Jest to trudny rynek, jest to też trzeba wiedzieć, w jaki sposób.
A czy my jako Polacy mamy się czym pochwalić w przeciągu ostatnich, powiedzmy, kilkunastu lat? Widać jakieś światełko w tym tunelu? Czy to jest rynek w zasadzie wciąż nieodkryty, dla nas obcy? Proszę wybaczyć, Brazylia jako terra incognita dla polskich przedsiębiorców.
Terra incognita to nie jest, natomiast no, trzeba też uświadomić sobie, że Brazylia jest bardzo trudnym rynkiem do wejścia. Z jednej strony mamy ogromne oddalenie geograficzne, tak? Z drugiej strony mamy ogromne państwo i przedsiębiorca polski zainteresowany wejściem na rynek brazylijski musi zacząć od tego, żeby jednak skorzystać z jakiegoś konsultingu i doradztwa ze strony specjalistów, którzy mu w tym pomogą i zaczną na przykład od tego, że nie wchodzi się po prostu na rynek brazylijski, tylko decyduje się od tego, w jakim stanie chce się rozpocząć współpracę, czyli zdecydować na jakieś ognisko, punkt wejścia, tak, dla swojej działalności. Natomiast no myślę, że Polska miałaby towary i artykuły, którymi można, przemysłowe, tak, nowoczesne technologie, którymi można by zainteresować Brazylijczyków. W drugą stronę jest to relacja burzliwa i bardzo skomplikowana, dlatego że jak już tak mówimy o polityce zagranicznej, rozszerzmy tutaj może nieco bardziej, ale to Polska też oczywiście bardzo jest żywotnie z tym zainteresowana, rozszerzmy na chwilę płaszczyznę. Tak. Jest podpisane w 2019 roku porozumienie negocjowane przez około 20 lat między państwami Mercosuru, czyli ugrupowania gospodarczego i politycznego, którego członkiem jest Brazylia obok Argentyny, Paragwaju i Urugwaju, a Unią Europejską. Porozumienie, które nie weszło w życie, jeszcze, porozumienie, które ma tak naprawdę niedoprecyzowane nie jest w pełni doprecyzowane, zawarto porozumienie w kwestiach, które były na palące głównej, które były takimi przeszkodami na drodze negocjacji we wcześniejszych dekadach, natomiast detale powinny być dalej uszczegółowiane, natomiast spotyka się ona ze znaczącym oporem strony europejskiej.
A z czego to wynika, pani doktor? Bo dla naszych słuchaczy to wcale nie musi być takie oczywiste. Oczywiście mówimy tutaj o państwach, o regionach na no, nieco innym poziomie rozwoju, chociaż przecież dzisiaj Brazylia, trzeba to powiedzieć wyraźnie, jest członkiem G20, jest członkiem tak zwanej grupy G4, czyli tych państw, które pukają do Rady Bezpieczeństwa jako być może w przyszłości stali członkowie i jednocześnie puka do OECD, Organizacji Państw Najbardziej Rozwiniętych Gospodarczo. A zatem co jest tutaj, co stoi okoniem? Co stoi okoniem, chociaż tej ryby pewnie w rzekach Amazonii nie spotkamy, co stoi okoniem w relacjach europejsko-brazylijskich, by ta umowa, ogromna umowa pomiędzy Mercosurem i Unią Europejską była sfinalizowana?
Rolnicy Unii Europejskiej między innymi, w tym rolnicy polscy. Tak? Okay. Dlatego, że państwa Mercosur, Brazylia i Argentyna to są wielcy producenci artykułów rolnych. Tak, to są, tak jak wspominałam, wielcy producenci wołowiny, drobiu, wieprzowiny, wielcy producenci, no Argentyna zwłaszcza, zbóż, których towary są tańsze i których towary są bardzo konkurencyjne. Mamy rolników europejskich i mamy wspólną politykę rolną, no mamy nasz chroniony tak, rynek artykułów rolnych i państwo Mercosuru najbardziej zależy na tym, żeby mieć tutaj dostęp, żeby mieć znoszone albo podwyższane kwoty na import artykułów rolnych, brazylijskich i argentyńskich przede wszystkim, aby pod tym względem Unia otworzyła swój rynek, natomiast Unii Europejskiej zależało na wejściu artykułów, no, między innymi tam chodziło o kwestie inwestycji, chodziło o kwestie dostępu do zamówień publicznych, chodziło między innymi o kwestie dostępu dla towarów do przetworzonych, przemysłowych, tak, nowoczesnych technologii, sektora bankowego i tak dalej.
I zdaje się także kwestie środowiskowe związane z polityką Jaira Bolsonaro w zakresie gospodarowania obszarem Amazonii, a w zasadzie z rabunkowego wyrębu, prawda? Wyrębu i traktowania tego obszaru w kategoriach komercyjnych, a nie tradycyjnych, powiedziałbym. I tu chyba ten przełom w kolejnych miesiącach, o ten przełom będzie bardzo trudno, jeśli chodzi o tę umowę międzyregionalną. A zatem mamy ten komponent negocjacji Unii Europejskiej i Brazylii jako połączenia tych dwóch rynków. Pani doktor, ja tak się zastanawiam w tym momencie. Jesteśmy blisko polityki zagranicznej, która jest rozgrywana taktycznie przez i Bolsonaro, i Lulę w tej kampanii. Nie wiemy, jak ona się zakończy. Wiemy jedno, że jeśli wygra Lula, to czeka go swoista koabitacja, ponieważ w kongresie prym wiedzie dzisiaj partia, a w zasadzie tak zwana banka, zdaje się, prawda, czyli ta ławka, ta koalicja partii związana z Bolsonaro, a nie z Lulą. Zostawmy, nie wiemy, jak to się skończy, wielce prawdopodobne, że mimo wszystko Lula mógłby zwyciężyć, biorąc pod uwagę skalę wyzwań i to, że głód znów puka bardzo wyraźnie do społeczeństwa brazylijskiego, pomimo tych programów społecznych. Natomiast polityka zagraniczna Brazylii, mówiliśmy już o tym, że blisko 50% całej Ameryki Łacińskiej, całej Ameryki Południowej to jest terytorium Brazylii, więc ta polityka wewnętrzna, no, proszę wybaczyć za sformułowanie, jako politolog nie powinienem tego mówić, ale jest swoistego rodzaju polityką zagraniczną. Natomiast do czego zmierzam? Chciałbym, byśmy, tak jak rozmawialiśmy o początkach państwowości brazylijskiej, chciałbym zapytać panią doktor o początki polityki zagranicznej Brazylii. To znaczy, w jakich warunkach i z jakimi inicjatywami Brazylia kojarzyć się nam powinna jako aktor międzynarodowy?
Jeżeli chodzi o początki polityki zagranicznej, to tak bardzo się nie będzie kojarzyć jako aktor międzynarodowy, dlatego że pierwszych kilka dekad Brazylia w polityce zagranicznej ma do rozwiązania jedną fundamentalną kwestię, a to mianowicie, aby uregulować swoje granice z sąsiadami. To się udaje państwu właściwie wzorowo. Dzisiaj brazylijscy dyplomaci będą się chwalić w różnych publikacjach, też prezydenci, że Brazylia rozwiązała na drodze pokojowej. No tam się pomija kilka konfliktów i wojen o te granice, ale
z Paragwajem między innymi, prawda?
Między innymi z Paragwajem, tak. Natomiast rzeczywiście od końca XIX wieku wojen nie ma, to są negocjacje, to jest arbitraż międzynarodowy, to jest udanie się do trybunałów i rozwiązywanie tego sposobami dyplomatycznymi i pokojowymi i Brazylia uregulowane granice ma, sporów terytorialnych jest. Sąsiadami nie ma. To jest wielki brazylijski sukces, który przyczynia się do budowy prestiżu państwa. Brazylia na arenę międzynarodową ponadregionalną wchodzi konferencją w Hadze na początku XX wieku, kiedy zostaje zaproszona, reprezentuje obok, nie pamiętam jeszcze, które państwa latynoamerykańskie brały w niej udział, ale jest jednym z takich kluczowych reprezentantów regionu i to jest jej debiut międzynarodowy w Europie, można powiedzieć. Tak. I tam dyplomaci brazylijscy i szef delegacji brazylijskiej Rui Barbosa rzeczywiście zasłynęli z niesłychanym profesjonalizmem, przygotowaniem, znajomością prawa międzynarodowego, z znakomitymi umiejętnościami negocjacji, budowy koalicji, dlatego że Brazylia wiedzie koalicję, która przeciwstawia się rozwiązaniu forsowanemu przez Stany Zjednoczone i mocarstwa europejskie, aby powołać Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, w którym zasady wyboru sędziów byłyby uzależnione tak na dobrą sprawę od statusu państw. I Brazylia się na to nie zgadza, mówiąc o tym, że istnieje zasada suwerenności i równości państw, więc każde państwo powinno mieć taki sam, waga jego głosu powinna być równa. I
to bardzo ciekawe. Pamiętamy, że z Paryża w geście ogromnego protestu, niezadowolenia praktycznie ewakuuje się delegacja japońska, ponieważ nie udało im się przeforsować klauzuli równości ras w Pakcie Ligi Narodów, a Brazylijczycy równolegle święcili triumfy. To bardzo ciekawe.
Więc Brazylia bardzo dobre wrażenie robi na konferencji w Hadze. Pod wrażeniem są sami Europejczycy wywodem, przygotowaniem delegacji brazylijskiej, argumentacją i tak dalej. Natomiast Brazylia uczestniczy w konferencjach panamerykańskich na początku, od końcówki XIX wieku, na początku XX wieku, bierze udział w różnych inicjatywach w swoim regionie. Jest państwem, które decyduje się przystąpić do I i II wojny światowej. Natomiast jej aktywizm zaczyna się, może inaczej, może wskażę figurę barona Rio Branco, który przez 10 lat był ministrem spraw zagranicznych Brazylii od 1902 do 1912 roku. Dzisiaj uznawany jest za ojca nowoczesnej brazylijskiej dyplomacji. To on między innymi wysyła Ruja Barbosa na tą konferencję w Hadze. To jemu zależy na tym, żeby budować prestiż państwa i to on wyznacza pierwszy taki fundament, w ogóle fundamentalny kierunek czy paradygmat w polityce zagranicznej Brazylii, czyli amerykanizm, ale amerykanizm nie tyle rozumiany jako współpracę z państwami całej zachodniej półkuli, co amerykanizm jako kierunek podążający i kładący nacisk na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, na to, aby Brazylia współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Brazylia inaczej się plasuje od wielu innych państw regionu, które w Stanach Zjednoczonych dostrzegają zagrożenie, które mówią i obawiają się imperializmu północnoamerykańskiego. Już w XX wieku bardzo wyraźnego całą historią interwencji wojen, czy okrojenia Meksyku ze znaczącej części terytorium chociażby, żeby podać przykład. Brazylia nie. Brazylia wychodzi z założenia, że tego zagrożenia nie ma, bo jest wystarczająco silnym państwem, że Stany Zjednoczone go nie zaatakują. To jest jakby całkowicie odrzucone przez barona Rio Branco. Stany angażować się w ten sposób, aby decydować o formowaniu się rządu. Też wychodzi z założenia, że to nie ma miejsca, że nie ma takiego zagrożenia. Na Stany Zjednoczone patrzy się jako na sojusznika. To jest jeden z kierunków, który będzie się utrzymywać niejako falowo. Będzie się do niego powracać wielokrotnie w XX wieku. Do tego ten kierunek przyjął prezydent Bolsonaro, który był prezydentem bardzo proamerykańskim, przynajmniej do czasu, kiedy w Waszyngtonie rządził prezydent Donald Trump. Tu była pewna zbieżność wartości, zbieżność ideologiczna, tak? Przy czym ten proamerykanizm był bardzo skrajny i o tyle właśnie specyficzny, że nastawiony na bardzo konkretnego lidera. Już te relacje ze Stanami Zjednoczonymi się układają w dobie prezydentury Joe Bidena zupełnie inaczej. Nastąpiło tutaj zdecydowane ochłodzenie. Natomiast
Trump zresztą prezydent Trump poparł Bolsonaro w tym wyścigu wyborczym. Dobre. Te relacje są dzisiaj dużo bardziej chłodne, ale Amerykanie wiedzą, o co się gra i mam wrażenie, że nie dystansują specjalnie Brazylii. Chcą jednak utrzymać ją gdzieś obok siebie. Między innymi, jeśli dobrze pamiętam, zaproszenie na szczyt demokracji też powędrowało do Brazylii i też szczyt wirtualny. W tym szczycie brał udział prezydent Jair Bolsonaro. Mamy zatem Stany Zjednoczone, okres zimnej wojny, Brazylia, która jednak opowiada się tutaj wyraźnie po stronie świata zachodniego. A pani doktor, moje pytanie, te eskapady militarne Stanów Zjednoczonych, czy w Afganistanie, czy w Iraku, biorąc pod uwagę perspektywę Brazylii, jakie jest stanowisko Brazylii, jeśli chodzi o te sytuacje, nie chcę powiedzieć nadużywania, ale no niejasne, no nie do końca precyzyjne wykorzystywania swojego potencjału dla, no, biorąc pod uwagę właśnie tę militaryzację polityki zagranicznej, czyli operacja w Afganistanie, w Iraku. Czy Brazylia opowiedziała się za tymi amerykańskimi projektami?
Była bardzo krytyczna i przeciwna. Wojna w Iraku, interwencja w Iraku jest uznawana za nielegalny atak Stanów Zjednoczonych na Irak. Brazylia była bardzo krytyczna i właściwie, no, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no to Brazylijczycy, brazylijskie społeczeństwo, brazylijscy komentatorzy przypominają i wytykają światu zachodniemu hipokryzję, mówiąc o tym, że świat zachodni jest obecnie zbulwersowany atakiem na Ukrainę, natomiast nie był zbulwersowany atakiem Stanów Zjednoczonych na Irak.
To są niemalże aktualne tytuły z gazet brazylijskich, tak? Czy ja dobrze rozumiem?
Tak, to były... To były kwestie komentowane kilka miesięcy temu i ja w trakcie pobytu w Brazylii postawiłam sobie jednak za cel, żeby porozmawiać o wojnie i stwierdzić, że można wytykać hipokryzję, ale trzeba pamiętać, że za naszą wschodnią granicą znajdują się ofiary tego konfliktu, którym może jednak warto by współczuć i nie patrzeć jako na ofiary na Rosję. Ja tutaj może w pewien sposób upraszczam, ale percepcja Rosji jest jednak w Brazylii obecnie inna. No i ja ze strony, to były na uczelniach spotkania i studenci i wykładowcy także rzeczywiście kładli na to nacisk, żeby wspominać o tym, że w jaki sposób reagowano na konflikt w Afganistanie, zwłaszcza w Iraku, w jaki sposób reagowano na zaangażowanie czy reakcję Stanów Zjednoczonych na, nie wiem, to, co miało miejsce w następstwie arabskiej wiosny, tak, mam tutaj między innymi na myśli też kryzys, wojny w Syrii, i że w tym momencie oczekujemy poparcia całego świata dla potępienia Rosji, że to nie jest spójne stanowisko, że to tylko świadczy właśnie o hipokryzji, że wcześniej destabilizowano inne państwa regionu, inne regiony i w tym momencie uznaje się wyższość moralną nad Rosją. No to były różnego rodzaju dyskusje i zarzuty stawiane wobec tego konfliktu.
Szczęście w nieszczęściu, że dyplomacja brazylijska na forum ONZ raczej przychyla się do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego potępiających agresję, nie uznających tych para referendów w tych czterech obwodach ukraińskich i tutaj nie wstrzymano się od głosu, nie mówiąc już o dołączeniu do tej, powiedzielibyśmy, wręcz szelmowskiej i hultajskiej piątki wraz z Rosją, Korea, Syria, jeśli dobrze pamiętam, Nikaragua i Korea, tak, i Białoruś. Tutaj Brazylia jednak odrabia pracę domową, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, i to jest temat na inny GPS, że Zachód ma swoje grzechy, natomiast no, nic nie usprawiedliwia w tym momencie skali mordu i bestialstwa. Natomiast to nie jest takie proste z perspektywy Brazylii, czy Rio de Janeiro, czy São Paulo. Oczywiście Ukraina jest jednym z wielu tematów, gdzie nadużywa się siły. No, dla nas, Polaków, którzy żyją kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów od frontu, to będzie zupełnie inna perspektywa.